Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 21 lutego. Do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 39 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Stany Zjednoczone. W niedzielę 11 lutego prohomoseksualny jezuita ojciec James Martin opublikował na portalu X relacje z kilkudniowej wizyty w swoich rodzinnych stronach w Pensylwanii. Ojciec Martin umówił się tam z przyjacielem z czasów szkoły średniej, panem Gasem. Na zaplanowane w jednym z fast foodów spotkanie pan Gas nie przyszedł jednak sam. Pojawił się ze swoim, w cudzysłowie, mężem. Choć ojciec Martin nie był przygotowany na taką sytuację, zrobił dokładnie to, czego oczekuje od niego modernistyczna hierarchia. Pobłogosławił homoseksualną parę, jak sam przyznał, dokładnie tak, jak przewiduje to grudniowa deklaracja Fiducia Supplicans. Ojciec Martin napisał następnie, że cała sytuacja bardzo go poruszyła. Stwierdził, że tak naprawdę chodzi o dwie osoby, które kochają się i szukają Boga. Watykan. W poniedziałek 12 lutego w Watykanie odbyło się coroczne spotkanie organizowane przez Papieską Akademię Życia, w trakcie którego zaprezentowano działania podjęte przez instytucję w ubiegłym roku. Głos zabrała m.in. pani Marianna Mazzucato, o której mowa była we wczorajszych sprawkach rano. Kobieta jest znaną proaborcyjną ekonomistką, współpracującą ze Światowym Forum Ekonomicznym. W swoim przemówieniu pani Mazzucato, jak przystało na zadeklarowaną ateistkę, ani razu nie odniosła się do wiary, religii czy Boga. Watykańska ekspertka zaproponowała jednak, by kolejne działania Akademii, przypomnijmy, Papieskiej Akademii Życia, skierowane na rzecz dobra wspólnego, opierały się o cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie jest do końca jasne, co konkretnie ateistyczna pani członkini Papieskiej Akademii Życia miała na myśli. Czy chodziło jej o forsowanie antykoncepcji, aborcji czy ideologii gender, czy może wszystkich wspólnie? Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. 6 lutego obchodziliśmy wspomnienie świętej Doroty, dziewicy i męczennicy. O jej życiu dowiadujemy się przede wszystkim z przekazu świętego Hieronima. Dorota urodziła się w III wieku w Cezarei Kapadockiej, w dzisiejszej Turcji, jako córka rzymskiego senatora. Z powodu narastających prześladowań chrześcijan z rozkazu cesarza Dioklecjana, namiestnik Cezarei, Saprycjusz, po odkryciu, że Dorota jest chrześcijanką, skazał ją na śmierć. Do wyparcia się chrześcijaństwa zachęcały ją dwie apostatki – Święta Krystyna i Święta Kalista, które widząc gorliwość Doroty, powróciły do wiary i same zginęły śmiercią męczeńską. Po licznych torturach Dorotę zamierzano w końcu ściąć. W drodze na egzekucję spotkała pisarza Teofila, który kpił z chrześcijaństwa. Według tradycji, gdy za sprawą świętej otrzymał kosz owoców z raju, nawrócił się i wybrał męczeństwo razem z nią. Miało to miejsce w roku 305. Święta Dorota jest patronką młodych małżeństw, ogrodników, botaników i górników. Niemcy. Do jutra w niemieckim Augsburgu trwać ma specjalne posiedzenie Konferencji Episkopatu Niemiec, które rozpoczęło się w poniedziałek. W mieście, które historycznie uchodzi za jedną z duchowych ojczyzn protestantyzmu. Niemieccy hierarchowie obradują nad dalszym rozwojem tzw. drogi synodalnej Kościoła katolickiego w Niemczech. Biskupi planują powołać specjalne gremium o nazwie Rada Synodalna, w skład którego wchodziliby zarówno duchowni, jak i świeccy. Rada ta miałaby zarządzać kościołem w Niemczech. Powstaniu rady otwarcie sprzeciwił się Watykan, który przestrzegł, że powołanie tego organu podważyłoby autorytet biskupów. Według Stolicy Apostolskiej wszelkie próby stworzenia takiej rady i tak będą nielegalne. Niemieccy świeccy, jak również wielu biskupów, pragną dokonać wewnętrznych reform Kościoła, koncentrując się przede wszystkim na jego ustroju, moralności oraz kwestii teologicznych, w tym tzw. kapłaństwa kobiet. Hiszpania. Jak informują lokalne media, prokuratura andaluzyjskiego miasta Malaga postanowiła postawić w stan oskarżenia katolickiego kapłana księdza Custodio Ballestera. Decyzja zapadła po kilkuletnim śledztwie, podczas którego zarzucono duchownemu, że w wielu opublikowanych autorskich nagraniach i artykułach stosował tak zwaną mowę nienawiści. Kapłan oskarżony jest o następujące słowa. Radykalny islam chce zniszczyć i zburzyć cywilizację chrześcijańską wraz z całym Zachodem. Dialog z islamem to iluzja. Przesłanie Koranu zawiera bowiem w sobie nieodłączną pochwałę stosowania przemocy przeciwko niewiernym. Za te w gruncie rzeczy oczywiste słowa hiszpańskiemu księdzu wymiar sprawiedliwości może wymierzyć karę nawet 3 lat więzienia. Nie miejmy, mój drogi słuchaczu, żadnych złudzeń. Penalizowanie tak zwanej mowy nienawiści ma koniec końców służyć tylko jednemu – zamknięciu ust katolikom. W coraz bardziej licznych przypadkach jako mowę nienawiści ktoś zgłasza cytat z Pisma Świętego. Globalizm nienawidzi katolicyzmu oraz chrześcijańskiej moralności. I głównie po to, by zamknąć usta katolikom, tym wiernym tradycji, powstał cały koncept mowy nienawiści. Stany Zjednoczone. W sądzie w Teksasie wydano wyrok w sprawie mężczyzny, który usiłował dokonać skrytobójczej aborcji na swoim dziecku. Pan Mason Herring, amerykański prawnik, został oskarżony o napaść na kobietę w ciąży i zranienie dziecka. Ofiarą ataku była jego własna żona oraz ich wówczas nienarodzona córka. Mężczyzna usiłował wywołać poronienie u kobiety, kilkukrotnie podając jej zmieszany z wodą misoprostol. Środek używany do tzw. aborcji farmakologicznej, mówiąc żonie, że mętność wody spowodowana jest problemami wodno-kanalizacyjnymi. Zarówno żona, jak i dziewczynka przeżyły atak, jednak dziecko urodziło się przedwcześnie, przez co cierpi na opóźnienie rozwoju. Mężczyznę skazano jednak zaledwie na 5 roku więzienia i 10 lat w zawieszeniu. Nie odpowiadał on bowiem za próbę zabójstwa, a jedynie za napaść na kobietę w ciąży. 7 sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część 2. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział 2. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 8. Miłość i jej natura. Akt miłości. Czy kochanie, które jest w miłości, kieruje się jeszcze do czegoś oprócz Boga i nas? Tak, kochanie, które jest w miłości, kieruje się jeszcze do tych, którzy osiągnęli już szczęście Boga oraz do tych, którzy pewnego dnia są je zdolni osiągnąć. Kim są ci, którzy osiągnęli już szczęście Boga? Są to wszyscy aniołowie i wszyscy wybrani, którzy są w niebie. Kim są ci, którzy pewnego dnia są zdolni osiągnąć niebo? Są to wszystkie dusze sprawiedliwych, którzy są w czyśćcu, i wszyscy ludzie żyjący na ziemi. Czy należy zatem miłować wszystkich ludzi żyjących na ziemi? Tak, należy miłować wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Czy jest jakieś stopniowanie w tym miłowaniu, które powinniśmy stosować, kochając innych? Tak, jest w tym miłowaniu stopniowanie, gdyż powinniśmy na początku i przede wszystkim kochać samych siebie, następnie innych w zależności od tego, jak blisko są Boga w porządku nadprzyrodzonym i jak blisko są w stosunku do nas w ramach różnych innych porządków, które mogą nas z nimi łączyć, jak na przykład więzy krwi, przyjaźń, wspólnota życia i inne. Co to oznacza, że w ramach porządku miłości, zaraz po Bogu, powinniśmy na początku i przede wszystkim kochać samych siebie? Oznacza to, że powinniśmy przede wszystkim i ponad wszystkim chcieć szczęścia pochodzącego od Boga dla nas samych, z jednym wyjątkiem dotyczącym szczęścia pochodzącego od Boga dla Niego samego, którego powinniśmy pragnąć przede wszystkim i ponad wszystko inne. Czy w ramach cnoty miłości powinniśmy chcieć tego szczęścia pochodzącego od Boga dla nas samych oraz dla innych? Tak, powinniśmy chcieć tego szczęścia pochodzącego od Boga dla nas samych przede wszystkim i ponad wszystko, ale także powinniśmy chcieć dla innych w ramach cnoty miłości tego wszystkiego, co jest przyporządkowane temu szczęściu pochodzącemu od Boga albo pozostaje do Niego w stosunku zależności. Czy istnieje coś, co jest bezpośrednio podporządkowane temu szczęściu pochodzącemu od Boga? Tak, są to wszystkie akty cnót nadprzyrodzonych. Czy zatem to akty cnót nadprzyrodzonych powinny być przedmiotem naszego pragnienia, zarówno w stosunku do nas samych, jak też w stosunku do innych, zaraz po pragnieniu szczęścia pochodzącego od Boga dla Niego samego, właśnie poprzez wzgląd na to szczęście? Tak, to akty cnót nadprzyrodzonych powinny być przedmiotem naszego pragnienia, zarówno w stosunku do nas samych, jak też w stosunku do innych, zaraz po pragnieniu szczęścia Bożego dla Niego samego, właśnie poprzez wzgląd na to szczęście. Czy powinniśmy w ramach cnoty miłości pragnąć dla siebie i innych także dóbr doczesnych? Tak, w pewnych sytuacjach powinniśmy w ramach cnoty miłości pragnąć dla siebie i innych także dóbr doczesnych. W jakich sytuacjach powinniśmy pragnąć takich dóbr? Powinniśmy pragnąć ich wtedy, gdy są w naszym życiu konieczne do praktykowania cnót. A kiedy wolno nam ich pragnąć? Wolno nam ich pragnąć w sytuacjach, gdy choć nie są one ściśle konieczne, to jednak byłyby użyteczne. Czy jeśli by jednak były szkodliwe dla cnoty, to czy nadal możemy ich pragnąć dla siebie lub innych w porządku cnoty miłości? Nie, jeśli te dobra powodowałyby przeszkodę dla życia cnotą i byłyby przyczyną grzechu, to nie wolno nam ich pragnąć ani dla nas, ani też dla innych, bez działania wbrew cnocie miłości. Jaka może być formuła aktu miłości? Może być ona taka: kocham Cię, o Boże mój, nade wszystko, boś jest nad wszystko kochania godzien. A dla miłości Twojej kocham także bliźnich moich jak siebie samego i z serca odpuszczam wszystkim nieprzyjaciołom moim. O Boże, daj, abyśmy Cię coraz więcej a więcej kochali. Punkt 9. Inne efekty miłości: radość, pokój, miłosierdzie, dobroczynność, jałmużna i upomnienie braterskie. Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. W miniony poniedziałek w programie Fakty po faktach na antenie TVN24 udział wziął wicemarszałek Sejmu, pan Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. W rozmowie z redaktorem Piotrem Kraśką pan Czarzasty wypowiadał się m.in. o złożonych przez Lewicę projektach wprowadzających zabijanie nienarodzonych dzieci na życzenie. Współprzewodniczący Lewicy zaatakował swoich koalicjantów z trzeciej drogi, mówiąc: fantastyczna jest Polska 2050, fantastyczny jest PSL, fantastyczny jest Kosiniak i Hołownia, ale na Boga, w sprawie kobiet blokujecie panowie prawa kobiet, żeby była jasność. Przy okazji tego bluźnierczego powołania się na Pana Boga w kwestii dzieciobójstwa przez zadeklarowanego ateistę, pan Czarzasty okazywał w wywiadzie znaczną frustrację z powodu swoich koalicjantów. Wicemarszałek raz jeszcze wezwał liderów trzeciej drogi, będących zwolennikami liberalizacji aborcji, ale w drodze referendum, do poparcia pełnej liberalizacji aborcji w drodze sejmowej ustawy. Pan Czarzasty powiedział: Szymonie, Szymku, Władysławie, Władku, zagłosujcie za tym, a potem niech prezydent to zawetuje. Niech to zrobi. Ponownie Polska. Z dość osobliwym pomysłem wyszedł proboszcz parafii pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie, w województwie wielkopolskim, w diecezji kaliskiej. Na jego polecenie w przykościelnej kaplicy świętego Józefa powstał tak zwany kącik dla maluchów, gdzie dzieci mogą podczas mszy świętej bawić się kredkami i grać w gry planszowe. Kondycja wiary współczesnego kościoła w przewidywalny sposób dała o sobie znać. Taka forma katechizacji dzieci wzbudziła bowiem zachwyt wśród wiernych. W opublikowanej przez proboszcza wiadomości czytamy: Rodzice, wychodzimy wam naprzeciw, tworzymy kościół przyjazny, gdzie każdy będzie przyjęty przede wszystkim ze swoimi ograniczeniami. Do tej sprawki chciałbym poczynić taki komentarz. Kiedy razem z rodziną chodziłem na nową mszę, msza 50-minutowa wydawała się moim małym dzieciom wiecznością. Kiedy zaczęliśmy chodzić na mszę tradycyjną, po dosłownie dwóch niedzielach nastąpiła totalna zmiana. Na mszy trwającej około godziny 10 dzieci siedziały spokojnie i cicho. Dzieci bowiem wyczuwają sakrum. Jeżeli na nowej mszy dziecko się nudzi, przeszkadza rodzicom, to być może zamiast salki do zabaw przywróćmy do mszy sakrum. Wtedy dzieci, jeżeli nie wszystkie, to 90% z nich milkną i albo świadomie słuchają mszy, albo mniejsze dzieci ciekawie się przyglądają. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o moim wielkopostnym zmaganiu oraz o tym, czym jest uzależnienie od internetu. Na ten wielki post mam dwa postanowienia, a jednym z nich jest właśnie post od internetu, a konkretnie od treści płynących z internetu, po które sięgam w sposób niezaplanowany, spontaniczny, niemal automatyczny. Wśród wszystkich uzależnień, w które wpaść może współczesny człowiek, to jedno uważam za inne, ponieważ po wszystkie inne człowiek sięga chyba jednak w określonych punktach w czasie, a po treści z internetu, dzięki swojemu smartfonowi, może sięgać niemal w każdym punkcie w czasie. W toalecie, w kolejce, w sklepie, pracy, w domu, niemal w każdej chwili, którą mógłby poświęcić na coś innego. Nazywam tę chwilę nudą, chociaż kiedyś nuda kojarzyła się z czasem dłuższym. Człowiek sprzed ery smartfonu pewnie bardzo zdziwiłby się, gdyby usłyszał: stałem w kolejce w mięsnym przez 6 minut i bardzo się w tym czasie nudziłem. Jakie zagrożenie płynie z sięgania po treści z internetu w niemal każdej wolnej chwili? W tej rozprawce zupełnie pominę to, po jakie treści sięgamy. Mogą one oczywiście być czymś brudnym lub głupim, lub całkiem niegłupim. Jakość samej treści oczywiście ma wielkie znaczenie, ale dziś skupmy się na zjawisku zapychania jakąkolwiek treścią z internetu najmniejszej szczeliny naszego czasu, gdy przez moment moglibyśmy się w cudzysłowie ponudzić, co w praktyce oznacza konieczność myślenia. Zagrożenia płynące z takiego nawyku, czy raczej ciężkiego nałogu, są wielorakie. Po pierwsze, nawykowe sięganie po jakąkolwiek treść z internetu w każdej wolnej chwilce wyklucza myślenie, więc raczej nie można spodziewać się od osoby postępującej w ten sposób, że ma cokolwiek w swoim życiu naprawdę przemyślane. Po drugie, trudno mi wyobrazić sobie, że człowiek tak postępujący tak naprawdę w swoim życiu toczy walkę duchową. Nie twierdzę, że walkę duchową toczy się jedynie w momentach przerw między zajęciami, ale pozbawianie siebie tych króciutkich przerw przez zapychanie ich informacjami z zewnątrz niejednokrotnie oznaczać może, moim zdaniem, przerywanie walki duchowej. Być może właśnie w jakimś ważnym momencie, gdy robi się trudniejsza. Dobra, nie ma co się napinać, spójrzmy, co tam w świecie. I zanim zdążymy o tym świadomie zdecydować, ręka nawykowo sięga po smartfona, bezwiednie odblokowuje ekran i automatycznie klika w konkretną aplikację. Pozbawiamy się więc nie tylko myślenia własnego, ale też uciekamy z pola walki duchowej. Po trzecie, nasz system nerwowy nie jest na to przygotowany. Nie został on stworzony do braku tych chwil, gdy nie dzieje się nic. Te chwile są ważne nie tylko dla duszy i rozumu, ale też dla naszej psychiki. Kto ma chęć i zacięcie, może przeanalizować swoje statystyki używania telefonu i podjąć próbę polepszenia tych statystyk. Mniej czasu ze smartfonem, ale przede wszystkim mniej tych uruchomień, przebudzeń smartfona ze snu w kieszeni czy torebce. Podjęcie takiej próby może dać dobry pogląd na to, jak mocny jest to w naszym przypadku problem. Przy czym w moim przypadku nie o samego smartfona tu chodzi, ale o wszelkie treści z internetu, po które sięgam w sposób nieplanowany. I powiem Ci, mój drogi słuchaczu, że problem jest dużo większy niż myślałem. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jako że od zeszłego tygodnia YouTube wyświetla miniatury odcinków tego programu o ponad 60% rzadziej niż przez ostatnie miesiące. Być może zechcesz udostępnić ten odcinek komuś znajomemu. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Chcę też wyprostować błędnie podaną datę następnej mszy świętej w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających tę pracę. Mówiłem ostatnio, że będzie ona odprawiona 18 marca, a chodziło o 17 marca. Następna msza święta tradycyjna za wszystkich dobrodziejów tej pracy odprawiona zostanie w niedzielę 17 marca. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Doroto, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.